czas wyrośnie Pan. Będę Bogiem dla wszystkich pokoleń Izraela. One zaś będą moim narodem. Tak mówi Pan. Znajdź łaskę na pustyni narodu, co wyszedł cały spódnicza. Izrael pójdzie do miejsca swego odpoczynku. Pan mu się ukaże z daleka. Ukochałem Cię wieczorem miłością. Dlatego też otrzymywałem dla Ciebie łaskawość. Znowu Cię zbuduję i będziesz odbudowana, dziewico Izraela. Przyozdobisz się z dwóch swymi wełniakami i zaczniesz tańce pełne wesela. Będziesz znów sadzić winnicę na wzgórze Samarii. Uprawiający będą sadzić i zbierać. Nadejdzie bowiem dzień, kiedy strażnicy znów zawołają na wzgórzach Efraima. Wstańcie, wstąpmy na Syna, do Pana, Boga naszego. Tak mówi Pan. Wykrzykujcie radośnie na cześć Jakuba. Weselcie się pierwszy wśród narodów. Głoście, wychwalajcie i mówcie. Pan wybawił swój lud. Reszta jest marna. Oto sprowadzę ich z ziemi północnej i zgromadzę ich z krańców ziemi. Sąsiedni mi domy dotknie ci kalestę. Kobieta przemówiła wraz z położnicą. Powracają z wielką gromadą. Oto wyszedł z płaczem, lecz wśród poci ich przeprowadzę. Przygody mi do strumienia wody, równą drogą, nie potknę się na nim. Jestem bowiem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim synem pierwotnym. Słuchajcie narody słowa Pańskiego. Głoście je na wyspach dalekich i mówcie. Ten, co rozproszył Izraela, zgromadzi i będzie czuwał nad nim jak pasterz nad swoim trzodem. Pan bowiem uwolnił Pan. Wybawił z ręki silniejszych odwiedzów. Przyjdą i będą wykrzykiwać radości na wyżynie Syjonu i rozradują się błogosławieństwem Pana. Zbożem, winem, oliwą, drobnym i większym wynem. Życie ich będzie podobne do zrożonego ogrodu i nigdy już im się nie zbawi. Wtedy ogarnie dziewicę radość wśród tańca i młodzieńcy cieszyć się będą ze starcami. Zamieni bowiem ich smutek w radość, pocieszy i rozweseli po ich troskę. Kapłanom dostarczą będzie tłuszczu, a nam nasyci się błogosławieństwem. Wyrocznie Pan. Oto słowo Boże.
Bogu niech będzie wdzięczny.
Bardzo nas dużo mówić o Bogu. I potem tę całą wiedzę zdobywaną przez relacje, które liczymy, wiemy, drugi, piąty, dziesiąty egzamin, wiemy bardzo, kim jest Bóg, potem mówimy, mówimy, kim jest Bóg, jakie są zasady życia moralnego, jak należy rozumieć ten czy inny fragment Biblii, także mamy bardzo wykształcony, bardzo mądry, bardzo dużo wiedzący na temat Boga, Kościoła. Jeszcze jakieś siostra, takie zacięcie teologiczne, jeszcze jakiegoś takiego dobrego teologa zasługuje, jak będziemy kazali. Wszyscy tak mówią, no super, tak dużo wiem. I mamy też niestety całe mnóstwo katolików, którzy mają ogromną wiedzę, dużo wiedzą, ale nigdy nie doświadczyli miłości Boga w swoim życiu. Prorok Jeremiasz jest bardzo szczególnym prorokiem. Prorok Jeremiasz jest prorokiem, który, można powiedzieć, do końca swojego życia nigdy nie został, nigdy nie był przyjęty, nigdy nie był zaakceptowany, nigdy nie był zrozumiany. To był prorok, który przez swój naród został odrzucony. To był prorok, który przez swój naród był męczony, gnębiony, wyleczony. Tylko dlatego, że przychodził do tego narodu i mówi, że grzech tego narodu doprowadzi do wygnania. Że grzech tego narodu doprowadzi do upadku. Że grzech tego narodu sprawi wielkie cierpienie w tym narodzie. Ten naród nie chciał się nawrócić. Nie chciał przyjść do Boga. Bo wolał o Bogu dużo wiedzieć, niż doświadczyć Jego obecności. To jest sytuacja, w której często się znajdujemy od dzieciństwa. Katecheza, przygotowanie sakramentów, bardzo dużo wiemy. Dużo wiemy o Bogu, ale nie chcemy doświadczyć Jego obecności. Tak to sobie zwraca z narodzinami, że kiedy narodowany nie chciał doświadczyć jego obecności, nie chciał się nawrócić. Wolał dużo powiedzieć, ale ta wiedza o Bogu nie przełożyła się na konkretny gest miłości. To Bóg ten narodowany wyprowadził do Babilonu. Pozwolił, aby Babilończycy najechali na Ziemię Świętą. Uprowadzili tych, których chcieli, bo zazwyczaj poświęcali, czyli powiedzmy uczonych, bogatych, zostawili jakichś kobitych, nędznych. Musimy wiedzieć, że obecność Ziemi Świętej nie jest tylko Boga na bardzo dobrego. Gdy Bóg wybiera Abrahama, to zostanie go w Ziemi Świętej i mówi, to jest twój kraj, jest twoje błogosławieństwo. Obiecuje mu liczne potomstwo, obiecuje mu błogosławieństwo i ziemię. Opuścić ziemię wybraną to jest dla Izraelity wielkie przekleństwo. Teraz z tej ziemi wybranej, z tej Ziemi Świętej, do Babilonu są wprowadzeni. Bogaci, wykształceni, tacy, którzy mają zdarty mózg do głowy. Babilończycy nie interesują się parkami, biedakami, głupcami. Ci zostaną w Ziemi Świętej, ciekawe. Ci, można powiedzieć, biedni zostaną w Ziemi Świętej. Ci bogaci, zdrowi, Boże, dużo było wiedzy. Są uprowadzeni. I później czytamy psalm. Czytamy się w Polsce. I Pan mówi, że On bierze do Boga głowiego, że On karmi głowę, że On woli sprawiedliwego, przyodziewa obranego strzała. Ci, którzy nie mieli się czym chęcić, ci, którzy nie mieli się czym obracać, zostali dzieci świętymi. Bo można powiedzieć, że stanęli się jakoś z Bogiem. Bóg stał się pokorącą, nie zostali pokorącymi. Ale ci, którzy zamknęli się na doświadczenie obecności Boga, ci, którzy zamknęli się na jego miłość, która jest bardzo konkretna, musieli iść na wygnanie, by tam za Bogiem zatęsknić. I dziś, kiedy mówię o Bożej miłości i chcę pokazać, jak miłość Boża jest bardzo konkretna, to znaczy zawsze, kiedy Bóg mówi człowiekowi, kocham Cię, to pozwala mu tej miłości doświadczyć. Chcę najpierw zacząć od tego, żeby pokazać nam wszystkim, że aby móc doświadczyć Bożej miłości, to muszę uznać moją słabość i uznać to, że jestem potargany, ubity głową i potrzebuję Bożej miłości. Jak powietrze. Nie da się mówić o Bożej miłości. Nie da się mówić o tym, że Bóg mnie kocha, bez pragnienia bycia kochanym. Jeśli nie ma we mnie pragnienia, by mi się dało pokochać, jeśli nie ma we mnie pragnienia, by Pan zalał mnie swoją miłością, jak miłosiernym Samarytanem, kolegą zalał ranę tamtego człowieka, by ukoił mnie swoją miłością, utulił mnie swoją miłością, ucałował mnie swoją miłością. Bym się poczuł na nowo, bym się poczuł na nowo mojego Ojca jako bezpieczne dziecko. Jeśli nawet nie mam pragnienia, doświadczenia, czułem miłości Boga, to choćby tutaj stanął papież Ratzinger i zrobił najlepszy możliwy wykład o tym, czym jest Boża miłość, to stał się na to, bo są encykliki o miłości. Więc wiedział, czym jest Boża miłość. To chodzi o to, żeby tutaj wszystko wyjaśnić. Nic nie zmieni w życiu. Można wiele mówić o Bogu i jego miłości, ale jeśli nie ma pewnej pragnienia, by tej miłości doświadczyć, namacalnie się z nią skonfrontować. Ten fragment Księgi Proroka Jeremiasza, który odczytałem, to fragment tak zwanej Księgi Pocieszenia. Jeremiasz jest zwykły, dlatego że najpierw prorokował Izraelitom, że będą uprowadzeni za karę. Oni go bili, poniżali, wyśmiewali, zabrali do ziemi. Potem zostali rzeczywiście uprowadzeni za karę do niewoli. Pan mówi do Jeremiasza i z nim. Jeremiasz też poszedł w niewoli. W tej niewoli ten poniżony, opluty, pobity prorok, zgardzony przez wszystkich, dostał od Boga Ojca i mówi: idź i pociesz ten lud. Idź i pociesz ten lud. Powiedz mojemu ludowi, że go wybawię. Kiedy minie 70 lat, kiedy czas, kiedy niewoli się skończy, wyzwolę ten naród. Pokażę mu łaskę, pokażę mu miłość. Mów to. Ale Izraelici byli tępi i nie słuchali się tego. Nie chcieli mu wierzyć. Stwierdzili, skoro jesteśmy w Babilonie, to musimy żyć jak Babilończycy. Bóg widział ich serce, że w nich nie było pragnienia powrotu. Dlatego nie było im istnienia więcej. Siedzieli tam z tej ziemi wygnani, siedzieli tam w tej ziemi wygnania się męczyli. I znowu prorok mówił, ale to nie było w nich pragnienia, żeby wyjść. Jak nie było w nich pragnienia, by się położyć przed Bogiem i powiedzieć: Panie, potrzebuję Twojej miłości. To się dzieje. I gnili mnie, jako niewolnicy. Bez prawa. Bez prawa. Jak to się dzieje, to nie woli, to niczym nie mogą. To są to pożegnanie, nie mam niczym. Fajnie, nie było, to jest poniżone. Nawet jeżeli jesteś sługą na dworze króla, obracasz się w złotych pałacach, jakieś to są tej misji, jesteś uwolniony. Później był ten prorok Ezechiel. Ten prorokował, pan dał mu widzę i usłyszał kości. I znowu przez prorok Ezechiel dał mu wyprowadzał na naród. I po 70 latach skruszało serce Izraela. Serce Izraela zrozumiało, że potrzebuje Bożej pomocy. Serce Izraela zrozumiało, że potrzebuje doświadczyć tego, że Bóg jest w nim Panem. Serce Izraela zrozumiało, że chce doświadczyć tego, czego doświadczyło, kiedy było w Egipcie. Że chce doświadczyć tych samych Bożych cudów. Że chce doświadczyć tych samych Bożej chwały, tych samych Bożej łaski. Serce Izraela zrozumiało, że potrzebuje Pana. Kiedy serce Izraela to zrozumiało, kiedy zapragnęło doświadczyć Pana, wtedy Pan Izraela wyprowadza. Można powiedzieć w wielkiej chwale, w zadziwiający sposób, bo ani oni nie byli militarną siłą, ani nie zagrażali tam, bo po prostu król wyglądający z pod natchnieniem Boże, któregoś dnia stwierdził, że dopuścił Izraela i wracali do siebie. Można powiedzieć, że ona w tym nie zasługa, ale nie pragnienie. Zobaczcie, bardzo pragnienie doświadczenia Boga, Boga wzrusza, porusza go. Pogromnie się czytamy w Ewangelii, kiedy Pan Jezus odchodzi do kogoś biednego, kto rzeczy o jego miłości. Ewangelii szczerze mówią, wzruszył się do głębi, poruszył się do głębi. Często używam greckiego zwrotu, który oznacza poruszył się do głębi, do wnętrzności. in bardzo moje zwykłe rozkrystance nie przystaje do tej miłości, którą chcę dać Bogu. Jak bardzo jestem pokruszony, pogmity. Jak trudniej jest się przyznać do tego, że coś związane z tym tak. Alkoholik, jak mam być za to po prostu, to nie wyjdzie z tego, bo to się nie przyznam, tak jestem alkoholikiem. Ktoś, kto ma problem z narkotykami, nie wyjdzie ze swoim alkoholem, bo to się nie przyznam do tego, tak jestem alkoholikiem. Człowiek, który potrzebuje miłości Boga, w życiu nie świadczy, w życiu nie świadczy, jeśli się nie wierzy, że jestem do tego, usycham z tym skrętem zadowolenia. Moje serce jest puste bez Ciebie. Bez Ciebie nic nie znaczy. Bez Ciebie nie mam żadnej wartości. Choć przed nami nazwiskiem nie wiadomo, jaki tytuł, a na moim koncie nie wiadomo, ile zarabiam. Jestem nikim. Jestem niewolny mojego grzechu, jestem niewolny mojej słabości, jestem niewolny mojej bydlemości, jestem niewolny moich myśli, jestem niewolny mojego nałogu, jestem niewolny mojego zniewolenia. Moje serce, Panie, nie jest wolne bez Ciebie. Potrzebuję Twojej miłości. Ten, co rozproszy Izraela, zgromadzi go i będzie czuwał nad nim, jak pasterz nad swą trzodą. Kiedy Bóg doświadcza serce człowieka swoją miłością, to już go nie wypuszcza ze swojej głowy. Ja na co dzień obsługuję w Wspólnocie Przymierzonych z Iwanem i dostanę mnóstwo świadectw ludzi, którzy mówią o tym, że kiedy raz wpadli w pojęcia miłości Bożej, kiedy Bóg raz przytulił do swojego serca, to choć ich proces nawrócenia, ich wychodzenia z różnych drzewów na Bogu było różne, czasami droga była wyobisna, to już nigdy nie przestali tej miłości w swoim życiu doświadczać. Ja zresztą sam mogę złożyć takie świadectwo, bo był taki okres w moim życiu, że przez 3 lata w ogóle nie chodziłem do kościoła. W ogóle nie wiem, przepraszam, nie widzieliśmy Pana Boga, kościół, wszystko co nie chodziło. I świetnie mi się żyło. Stałem się niemieckim, znałem dwa języki, dwóch kolegów się uczyłem. Może nie pójdziemy za bogatą ludzi, ale zawsze miałem jakiś tam gdzieś przypracował, coś zrobił, więc to też się nie trzymało. Generalnie całkiem nieźle szło. Dopiero kiedy uświadomiłem sobie, jak bardzo potrzebuję miłości Boga, jak bardzo mi jej brak, dopiero wtedy spotkałem Jezusa. Ten mój świat ustabilizowany, plan na pewno 20 lat. Co do domu, co do życia domu, tak dalej. One wszystkie lepiej bym był zachwycony, kiedy zrozumiałem, że ten jeden mały szkodów, jeden mały szkodów, kiedy gasnę światła, kiedy nikt mnie nie widzi, kiedy zostaję sam ze sobą, to z jakiegoś powodu czuję pustkę. Nie wiedziałem, co to jest za pustka. Jestem pewien, że każdy z nas, który zrobił kiedykolwiek doświadczył pustki. Nie wiedziałem, co to jest za pustka. Dopiero mój świat nie był w gruzach, zrozumiałem, że ta pustka to jest wołanie mojej duszy i miłości Boga. Nie wiem, że to powinno być bardziej teologiczne, bo to nie ma szczęście. Ale naprawdę czuję głęboko, że Bóg chce, byśmy najpierw zapragnęli Jego miłości i przyznali się przed tym, że jesteśmy słabi i potrzebujemy. Że ta miłość, którą On nam daje, jest stało się powietrzem. Życie będzie podobne do zrozumiałego obrotu, mi już sił nie zabraknie. Wtedy dziewica udaje radość wśród tańca. Młodzieńcy cieszyć się będą ze starcami. Za nimi bowiem ich skutek radość, pocieszy i rozwesele ich troska. Izrael musiał iść do Babilonu i cierpieć, by się przekonać, jak bardzo potrzebuje miłości Boga, która jest konkretna. Konkretna. Bóg przychodzi ze swoją miłością konkretnie, nie poprzestaje na mówieniu. Przychodzi z głębokim doświadczeniem tego, że On jest. Jeżeli ktoś był dzisiaj na prześwięcie, to słyszał w tym miejscu do Baraka, rozdział 20, rozdział 5, rozdział 20, w którym Bóg mówi, owocem Boga jest i na pierwszym miejscu stoi miłość. Potem jest pokój, cierpliwość, radość i tak dalej. Bóg, który daje człowiekowi miłość, doświadcza go w swojej miłości, doświadcza człowieka swoją miłością, konkretyzuje tę miłość tak, że ona rozlewając się na wszystkie obszary mojego życia, wprowadza w tym życiu głęboki pokój, poczucie szczęścia, poczucie radości, zadowolenia, poczucie bezpieczeństwa, poczucie tego, że nic mi się nie może stać. Nawet kiedy cierpię, jestem na przykład chory, albo coś się dobrego dzieje w moim życiu, to miłość Boga sprawia, że czuję się nie w stanie, uwaga, to może skoczyć, całowany przez Jezusa, jak obrumieniec całuje swoją obrumienicę z miłością. Ale sam tego nie myślałem. Matka Teresa z Kalkuty pisze tak. Smutek, cierpienie, to nic innego jak pocałunek Jezusa. Znasz, że bardzo zbliżyłaś się do Jezusa, że może cię pocałować. To chyba najpiękniejsze określenie cierpienia. Miłość Boga w moim sercu sprawia, że wtedy, kiedy jest mi dobrze, jest mi wysoko, to czuję tę miłość, ale nawet wtedy, kiedy doświadczam jakiegoś cierpienia, Pan może dać mi to poczucie, że On mnie całuje jako ulubieniec. Wiecie, co znaczy słowo adoracja? To też zrozumiałem się, tylko posłuchać. Adoracja, myśmy tego słowa z łaciny przetłumaczyli, jak podzielili ładnie, to wychodzi na to, że to jest pocałunek do odpustu. Adoracja, czyli pocałunek złożony na ustach Boga, pocałunek Boga złożony na moich ustach. I to nie jest tylko jakaś praca. To nie jest tylko jakaś, powiedzmy, metafora. Znaczy, pewnie fizycznie bardzo z przedmiotem jest na nim, nie pocałuje, ale się może. To się nazywa do takiego poziomu mistycyzmu. Nie wiem, ale Bóg chce nas pocałować swoją miłością. To znaczy, że w chwili, kiedy zapragniesz, kiedy uznasz, że jesteś gotowy do tego, by Bogu powiedzieć: Boże, nic sam z siebie nie znaczy, jestem w niewoli. Potrzebuję Twojej wyzwalającej miłości, kochającej miłości. Miłości, która we mnie od środka uczyniła nowym człowiekiem, wyzwolonym, Twoim dzieckiem. Miłości, która we mnie uczyniła radosnym, cierpliwym, pokornym, pełnym pokojem, poczucia bezpieczeństwa, pełnym poczucia sensu, pełnym takiego poczucia, że jestem niechciany na tym świecie, że jestem w Bogu. Nie kochasz. Zaplanowałeś to miłością publiczną. Zaplanowałeś to miejsce. To jest początek doświadczenia miłości Boga. Potem o nim już nie trzeba wymówić i nie trzeba czytać wiele książek. Bo kiedy ta miłość jest, to ja nie mam nas.
Chciałabym, żebyśmy teraz jeszcze pomodlili się pieśnią.